Stołeczny ratusz zabrał głos w sprawie reprywatyzacji. Na specjalnej konferencji z prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz przedstawiono wyniki wewnętrznego audytu dotyczącego reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.
Do chwili obecnej Urząd Miasta Stołecznego Warszawy złożył łącznie 53 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. 6 spraw, jak poinformowano, zostało umorzonych. W 5 prokuratura odmówiła wszczęcie śledztwa.
Hanna Gronkiewicz-Waltz odniosła się też do kwestii przesłuchań przed Komisją Weryfikacyjną. Podtrzymała, że jej zdaniem organ ten jest niekonstytucyjny. Będę się komunikować w taki sposób, jaki będę uważała za zgodny z prawem, oświadczyła prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Z audytem zapozna się komisja weryfikacyjna, zapowiedział poseł Paweł Lisiecki.
Z informacji uzyskanych podczas konferencji prasowej wynika, że audyt był przygotowywany nie przez zewnętrzną firmę, a przez sam ratusz, przez urzędników ratusza. Pytanie nadal pozostaje zasadne, czy ci urzędnicy ratusza byli zainteresowani tym, żeby ten audyt wyglądał dla ratusza dobrze. I druga rzecz, pytanie, czy wśród tych urzędników nie byli również tacy, którzy sami byli beneficjentami decyzji reprywatyzacyjnych. Będziemy prosili oczywiście o ratusz o ten audyt, o treść tego audytu oraz wszelkie związane z tym dokumenty.
Ratusz złożył też do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 5 skarg na uzasadnienie decyzji Komisji Weryfikacyjnej. Chodzi o uchylenie reprywatyzacji i odmowy uwzględnienia wniosku dekretowego.
Dotyczy to nieruchomości przy Chmielnej 70, Siennej 29, Twardej 8 i 10, warte setki milionów złotych, podają media. Do skarg ratusza odniósł się poseł PiSu Jan Mosiński.
Tym działaniem pani prezydent jako prawnik stawia siebie w złym świetle. Ja dedykuję pani prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz dociekliwą relekturę orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wielokrotnie w swoich postanowieniach wskazywał na to, że uzasadnienie decyzji składa się z dwóch części i rozstrzygnięcie i uzasadnienie powinny być rozpatrywane w całości. Innymi słowy, nie można ich rozpatrywać oddzielnie, a tego chce Hanna Gronkiewicz-Waltz w tych swoich skargach. Innymi słowy, mówiąc obrazowo, pani prezydent, mając szklankę pełną wody, chce wypić tę część, która znajduje się na dnie szklanki. Do tego się nie da, bo się wyleje pierwsza część.
W sprawie audytu zaprezentowanego przez ratusz wypowiedzieli się już przedstawiciele Komisji Weryfikacyjnej.
Ustalenia władz Warszawy z audytu w sprawie reprywatyzacji merytorycznie nie wnoszą nic nowego. Dobrze, że przyznano się do błędów, ocenił przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki.
Środowiska wolnościowe, republikańskie oraz samorządowcy dołączą do nowej partii wicepremiera Jarosława Gowina.
Podczas specjalnej konferencji w Sejmie minister nauki i szkolnictwa przedstawił część z polityków, którzy wejdą w skład ugrupowania.
Nowa partia będzie stanowić część Zjednoczonej Prawicy. Choć kongres założycielski ugrupowania Jarosława Gowina zaplanowano na 4 listopada, to do tego czasu na kolejnych konferencjach prasowych mamy poznawać środowiska, które do niego dołączą. Dziś wicepremier, szef Polski Razem, poinformował, że w skład partii wejdą m.in. republikanie, czyli poseł Magdalena Błońska oraz politycy partii Wolność. Obóz Zjednoczonej Prawicy poszerza się o szereg środowisk, które podjęły współpracę z Polską Razem, mówi Jarosław Gowin.
Łączy nas wiara w wolny rynek, w niskie podatki, w prywatną własność, a równocześnie przywiązanie do tradycyjnych wartości, takich jak naród, jak patriotyzm, jak wiara chrześcijańska. Te środowiska, które do nas dołączy, to jest środowisko republikańskie, ideały republikańskie są tym, co jest wspólne dla nas wszystkich. To jest środowisko wolnościowe, to jest wreszcie ważne środowisko samorządowe, ponieważ istotnym komponentem programu nowej partii będzie położenie nacisku na samorząd.
Wicepremier podkreśla, że nie odkrywa jeszcze wszystkich kart i w najbliższym czasie poznamy kolejnych polityków, którzy dołączą do nowej partii. Mówi się m.in. o Zbigniewie Gryglasie, który na początku tygodnia opuścił Nowoczesną. Oficjalną nazwę partii mamy poznać na kongresie 4 listopada. We wcześniejszych wypowiedziach Gowin mówił, że prezes PiS Jarosław Kaczyński wyrażał radość z tego poszerzenia. Sejm, Zuzanna Dąbrowska.
Rząd Donalda Tuska nie zareagował na alarmujące dane dotyczące skali wyłudzeń podatku VAT, informują media, powołując się na raport z 2014 roku. Dokument przygotował Instytut Studiów Podatkowych.
Jego prezes i twórca ustawy o VAT, profesor Witold Modzelewski, zawarł wówczas w raporcie alarmujące dane o lawinowo rosnących zwrotach podatków.
Informacje te trafiły m.in. do Ministerstwa Finansów, którym kierował Mateusz Szczurek, a jego zastępcą był m.in. Janusz Cichoń. To on nazwał opracowanie tendencyjnym, cytują dziś jeden z dzienników.
W raporcie zalecano, aby rozpocząć działania odpowiednich organów państwa w celu efektywniejszego zwalczania wyłudzeń tych podatków.
Dokument spotkał się jednak z krytyką rządu PO-PSL i zarzutami braku obiektywizmu w opracowaniu. Reakcja ówczesnie rządzących była skandaliczna, powiedział Radiu Maryja profesor Witold Modzelewski.
Reakcja była osłupiająca, bo zamiast podjąć jakąkolwiek, nawet polemikę, może się ktoś zupełnie z tym nie zgadzać, to była obraza, zbulwersowanie. Po prostu zaprzeczono istnieniu tych problemów, o których my dzisiaj mówimy już w przestrzeni publicznej, mówią rządzący, ale w 2014 roku jeszcze dominowała narracja, że VAT wspólnotowy i akcyza wspólnotowa to są wspaniałe rozwiązania, które są korzystne. Tylko właśnie pytanie, dla kogo korzystne, bo już było dawno wiadomo, że nie były korzystne dla budżetu i co było najgorsze, że dodatkowo, że były niekorzystne dla uczciwych podatników.
W raporcie z 2014 roku zalecano usprawnienie kontroli i szybsze wykrywanie przestępstw prania brudnych pieniędzy.
Wiedziano wówczas, że prawo było zdominowane przez interes podmiotów unikających opodatkowania. Niepodjęcie działań przez ówczesny rząd PO-PSL kosztowało nasz kraj straty rzędu setki miliardów złotych, podkreślił profesor Modzelewski.
Te pieniądze utracono bezpowrotnie, bo zostały wytransferowane za granicę, dodał.
Księża biskupi rozpoczynają dziś 377. zebranie plenarne. W trakcie dwudniowych obrad będą poruszać m.in. tematy związane z duszpasterstwem młodzieży i rodzin oraz bieżące zagadnienia społeczne.
Zebranie KEP odbędzie się po raz pierwszy w Lublinie. Okazją jest jubileusz stulecia istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także 700-lecia Lublina.
Gospodarzem obrad jest metropolita lubelski, ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik.
Trzeci najstarszy uniwersytet po Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim. W związku z tym spodziewamy się przybycia niezwykłych gości na setną inaugurację roku akademickiego na naszym uniwersytecie. Także konferencja episkopatu niedługo będzie obchodzić setną rocznicę swojego istnienia i działania. Odbyło się już dotąd 376 zebrań plenarnych i żadne z nich nie miało miejsca w Lublinie, a więc będzie to dla Lublina wydarzenie historyczne.
W niedzielę księża biskupi wezmą udział w inauguracji roku akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Msza święta sprawowana będzie w archikatedrze lubelskiej pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Kul w okresie powojennym był centralnym miejscem myśli katolickiej, która docierała do całej Europy. Katolicki Uniwersytet to także alma mater dla wielu duchownych i świeckich katolików w Polsce.
O wadze tej uczelni świadczy fakt, że jej wykładowcą był święty Jan Paweł II.
To były wiadomości w Radiu Maryja.